Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Szczebelek, kaczka, rusztowanie. Nikt się nie spodziewał takiego początku odcinka, podobnie jak nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Ta instytucja powszechnie kojarzy się z fanatyzmem religijnym w najgorszym wydaniu, ale ile w tym prawdy? Jak wyglądały więzienia inkwizycji, bez czego ta instytucja absolutnie nie mogłaby funkcjonować? Jak wyglądało przesłuchanie? Czy na własnej egzekucji koniecznie trzeba się było pojawić osobiście? I czy grzech jest mniejszy, jak się go popełni po pijaku? Czas na kolejny odcinek Kakao, Świnie, Chleb. Znowu się nie spodziewaliście. Zapewne doskonale wiecie, że w średniowiecznej Europie chrześcijaństwo było trzonem wszystkiego. Moralności, polityki, wiadomo. W Hiszpanii nie było inaczej, chociaż ona była o tyle specyficzna, że tam w efekcie rekonkwisty, czyli odbijania Półwyspu Iberyjskiego z rąk wyznawców Allaha przez katolików, to właśnie katolicyzm miał być swojego rodzaju gwarancją porządku. Ale to nie było takie proste wcale. Bo na Półwyspie nadal były społeczności żydowskie i muzułmańskie i teraz co z tymi ludźmi zrobić? Ustalono, że te osoby będą mogły zostać, jeżeli przekonwertują się na katolicyzm. Jednak dosyć szybko władze uznały, że Żydzi w ogromnej większości nie przeszli na łono kościoła szczerze, tylko żeby mieć spokój, tymczasem w tajemnicy praktykują swoje wyznanie. Niedługo później podobny wniosek wysnuto w stosunku do muzułmanów. Zaczęło się jednak od przekonania, że Żydzi w tajemnicy praktykują swoją religię, co oczywiście najprawdopodobniej miało miejsce, oraz że jest to bezpośrednie zagrożenie dla królestwa, co stwierdzić jest już ciężej, to znaczy nam, bo Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska, czyli hiszpańska power couple zarządzająca państwem, nie miała co do tego żadnych wątpliwości i postanowiła stworzyć instytucję, która w imię boskiego spokoju będzie toczyła walkę z herezją czającą się w undergroundzie. No dobra, a co na to papież? A papież na to, że oczywiście nie ma najmniejszego problemu i w 1478 roku wydał bullę, w której zezwalał Ferdkowi i Izie na powołanie trybunałów inkwizycyjnych. Co prawda ogarnianie administracji zajęło 2 lata, ale w końcu machina ruszyła, a za jej rozbujanie był w ogromnej części odpowiedzialny Tomas de Torquemada, inkwizytor generalny od 1483 roku. To była niesamowicie ważna fucha, która dawała ogromne możliwości, bo działało się w imieniu zarówno monarchii, jak i papieża. Kto miał największe szanse na zostanie inkwizytorem generalnym? Oczywiście można było liczyć na to, że wystarczy czyste serce i wierność ideałom kościoła, ale jednak wcale nie była to gwarancja sukcesu, co potwierdzają statystyki. Jak sobie weźmiemy lata 1483-1707, to się okaże, że spośród 28 inkwizytorów generalnych aż 4 było wcześniej spowiednikami królewskimi, a 6 innych przewodniczącymi Rady Kastylii, więc instytucji w opór upolitycznionej. Ogromna część generalnych inkwizytorów to byli wysoko postawieni duchowni, ale absolutnie nie powinno nas to dziwić, bo na tym stanowisku powinno się umieć zarządzać ogromną korpo-machiną. Najważniejsza była Suprema, centralna rada, która wyznaczała najważniejsze cele, ale też z czasem tylko ona mogła decydować o karze śmierci i używaniu tęgich kar cielesnych. Nie będziemy się jednak przesadnie skupiać na samej administracji, bo to dosyć nudne. Jednak mocno należy podkreślić pewną kwestię. Bez jednej rzeczy inkwizycja nie miałaby racji bytu. Cała ta machina do ścigania herezji nie byłaby w stanie funkcjonować, gdyby nie donoszenie na siebie ludzi, na siebie nawzajem. Prześledźmy sobie, jak wyglądały wydarzenia od momentu, jak w jakiejś miejscowości pojawiała się inkwizycja. Najpierw w ówczesnym prime time, czyli po prostu po niedzielnej mszy, głos zabierał reprezentant inkwizycji i odczytywał edykt wiary. To był taki spis herezji godzących w kościół katolicki, a w domyśle w szeroko rozumiany porządek. Cóż tam było? Oj, mnóstwo rzeczy, ale między innymi judaizm, islam, później również luteranizm, czy zamiłowanie do twórczości formacji Grupa Operacyjna. Być może jedną z tych rzeczy zmyśliłem. Tak czy inaczej, po odczytaniu tej listy haniebnych występków, inkwizytor zwracał się do wiernych z taką zachętą, żeby ci wyznali swoje grzechy reprezentantom inkwizycji i jeżeli zrobią to w ciągu 30-40 dni, no to super sprawa, obejdzie się bez strasznych konsekwencji. Karą będzie jedynie pokuta. Ale to nie wszystko. Bo bardzo, bardzo mile widziane było, żeby podczas spowiedzi wierny wskazał nie tylko swoje grzechy, ale też grzechy sąsiada, znajomych, no i oczywiście rodziny. Podkreślano, że to moralny obowiązek i to właśnie te donosy stały się paliwem dla hiszpańskiej inkwizycji. Ludzie bardzo szybko zaczęli na siebie wzajemnie donosić i nie chodziło tutaj o moralną troskę. Jak można było komuś dopiec przez podpierniczenie go do inkwizycji, to jasne. Czemu nie? Zawiść, zazdrość, małostkowość szybko zaczęły napędzać machinę.
Jesteś gitem czy frajerem?
Frajerem nie jestem.
A na sąsiada też nie doniesiesz? A nie, no na sąsiada to chętnie.
Żebyście jednak nie pomyśleli, że wystarczył donos i za 2 godziny już ktoś płonął na stosie. Nie no, aż tak źle to nie było. Donos był jedynie pierwszym krokiem. Kolejnym było pochylenie się nad wskazanym przypadkiem inkwizycyjnych speców od teologii, którzy mieli orzec, czy wskazany grzech jest wart zawracania sobie dupy, albo ładniej rzecz ujmując, czy faktycznie jest to herezja. Jeżeli tak, no to wtedy wydawano nakaz aresztowania i konfiskaty majątku, teoretycznie po to, żeby z tych środków mógł zostać opłacony pobyt oskarżonego w areszcie. W sumie to dobre miejsce na krótką dygresję, bo wiele osób zarzucało i w sumie nadal zarzuca hiszpańskiej inkwizycji po prostu złodziejstwo, że konfiskowała majątki oskarżonych, żeby sama się bogacić. To nie aż tak proste, bo owszem, te konfiskaty były, przy czym wiele wskazuje na to, że faktycznie na cele statutowe. Przez większość swojej historii hiszpańska inkwizycja miała większe długi niż dochody, a poza tym nigdy też nie stała się takim molochem finansowo-ziemskim jak niektóre zakony rycerskie. Inkwizycja swoimi konfiskatami, wbrew niektórym teoriom, wcale znacząco nie przyczyniła się do regresu gospodarczego Hiszpanii w XVII wieku. Z drugiej strony do regresu finansowego pewnej konkretnej grupy społecznej, często zajmującej się działalnością finansowo-handlową, to już bardziej. Dobra, ale wróćmy do mechanizmów działania hiszpańskiej inkwizycji. Po aresztowaniu oskarżony trafiał do inkwizycyjnego więzienia, które było wcale nie takie straszne. To znaczy, wiadomo, żadne więzienie nie jest spoko, ale jak myślimy o więzieniu hiszpańskiej inkwizycji, no to mamy w głowie takie rzeczy jak z obrazów Boscha. Tymczasem takie więzienia były dużo lepsze, jeżeli chodzi o warunki, niż więzienia państwowe albo kościelne, które do inkwizycji nie należały i to do tego stopnia, że nieraz więźniowie w tych pozostałych placówkach celowo wypowiadali bluźnierstwa albo udawali, że skrywają inną religię, żeby ich karnie przeniesiono do lepszego więzienia inkwizycji właśnie. Więzienia inkwizycji były kilka razy w roku kontrolowane, żeby eliminować łamanie praw więźniów, a do tych praw należała choćby możliwość wezwania lekarza czy spowiednika. Jedzenie było całkiem niezłe i zróżnicowane, a jeżeli ktoś miał odpowiednie fundusze, to mógł sobie sam ustalać menu. No dobra, ale potem już było tylko gorzej, prawda? No wcale niekoniecznie. Przesłuchanie było trzyetapowe i mogło być rozciągnięte na kilka tygodni. Część pierwsza to była taka pozornie luźna gadka ze śledczym, gdzie oskarżony spędzał dzieciństwo, gdzie się kształcił, gdzie podróżował. Niby pierdoły, ale pozwalały między innymi stwierdzić, jak się oskarżony zachowuje, kiedy mówi prawdę. No i na tym tle już łatwiej było zauważyć, jak zaczynał ściemniać. Od pierwszego etapu podpytywano też oskarżonego, czy w ogóle wie, czemu znalazł się w tej nieprzyjemnej sytuacji, i jeżeli ten dalej twierdził, że nie, no to zachęcano, żeby może jednak jeszcze raz szczerze zajrzał w głąb duszy i może jednak znajdzie tam coś, co warto wyznać. To był moment, jak absolutnie zdecydowana większość oskarżonych się do czegoś przyznawała. Jeśli jednak po trzech takich spotkaniach oskarżony dalej nic nie wyznał, no to wtedy prokurator trybunału wnosił oskarżenie. Przedstawiano zarzuty, przez które oskarżony został przez inkwizycję zawinięty i zaczynał się proces. Hola, hola. Bo czegoś tutaj brakuje, prawda? Jak najbardziej tortur, które przecież powszechnie kojarzą się z hiszpańską inkwizycją, z przesłuchaniami hiszpańskiej inkwizycji, tymczasem nie były one aż tak powszechnie stosowane, jak w większości osób się wydaje. Przede wszystkim dlatego, że ludzie byli absolutnie przerażeni i w większości szybko przyznawali się do winy sami, więc nie było takiej potrzeby. Albo też dowodów, prawdziwych czy nie, to już inna sprawa, gromadzono tyle, że nie było jeszcze potrzeby kogoś dodatkowo torturować, zwłaszcza, że to było strasznie irytujące i upierdliwe administracyjnie. Miejscówki inkwizycji to nie były katownie UB w tym znaczeniu, że nie można tam było sobie w zasadzie wedle uznania torturować podejrzanych. Hiszpańska inkwizycja to była korporacja, w której o dziwo naprawdę stosowano się do zasad, a te były takie, że po tortury sięgano zazwyczaj w przypadku podejrzeń o większe herezje, a od pewnego momentu wszystkie sprawy, przy których zastosowano tortury, musiały trafić do Supremy w Madrycie. Więc żeby sobie darować te wszystkie formalności, lokalne trybunały często po prostu odpuszczały sobie tortury. A jak to się miało w liczbach? Dzisiejsze badania każą przypuszczać, że w przypadku ciężkich oskarżeń do przesłuchań włączano tortury mniej więcej w 25% przypadków, a przy lżejszych oskarżeniach to było w porywach 5%. Do zaskakujących statystyk jeszcze dziś wrócimy, ale póki co domknijmy temat samych tortur. Jeżeli już się zdecydowano na ich użycie, to zazwyczaj to była jedna z trzech popularnych form. Albo koło tortur, albo podciąganie za nadgarstki i gwałtowne opuszczanie, albo toka, co polegało z kolei na wlewaniu oskarżonemu ogromnych ilości wody do gardła. Jeżeli oskarżony przyznał się do czegoś w trakcie tortur, to musiał to później potwierdzić, konkretnie po upływie 24 godzin. Teoretycznie było to po to, żeby w ten sposób wykluczyć wymuszenie zeznania, ale to akurat dosyć tęgi farmazon, podobnie jak to, że po wstępnym przesłuchaniu oskarżony może skonsultować się z adwokatem. Tak, przy czym ta rozmowa musiała odbyć się w obecności inkwizytora i musiał to być adwokat wskazany przez inkwizycję. W ogóle był tam w zasadzie tylko po to, żeby dopilnować formalności i przekonywać swojego klienta do przyznania się do winy i błagania o łaskę.
Ugoda? Myślałem, że będziesz po mojej stronie. Chyba się nie zrozumieliśmy. Mówiłem, że będę stronniczy, a nie, że po twojej stronie.
Kolejnym etapem był proces, który jednak nie wyglądał jak proces stalinowski w tym znaczeniu, że sędzia piłuje mordę na oskarżonego, ten w ogóle nie ma możliwości się bronić i wszyscy od początku wiedzą, jaki będzie finał. Nie, nie, tutaj wzywano świadków, weryfikowano ich zeznania, a oskarżony dostawał opracowane kopie dowodów, choć bez nazwisk świadków. Musiał co prawda natychmiast odpowiadać na wszystkie stawiane mu zarzuty i taka presja to na pewno nic przyjemnego, ale były pewne możliwości, żeby przynajmniej próbować się bronić. Oskarżony mógł wezwać swoich świadków, żeby ci potwierdzili, że to jest dobry katolik i w ogóle nie w głowie mu jakieś herezje, a jeżeli nawet popełnił grzech, to na bank żałuje i się poprawi. Inni tłumaczyli się w ten sposób, że całe to oskarżenie to jest wynik czyjejś zawiści i jak wiecie, to bardzo często była prawda. inne linie obrony czasem stosowane były takie, że na przykład oskarżony twierdził, że jest niepoczytalny, albo że może i popełnił grzech, ale po pijaku. Z drugiej jednak strony oczywiście, że to nie były procesy, do których nie można się przypierniczyć. Często sędziowie manipulowali wypowiedziami zarówno świadków, jak i samego oskarżonego, żeby wyrok był adekwatny do podejrzeń. Bywały też sytuacje, jak stwierdzano, że dobra, wystarczy już tych dowodów. I wtedy nie szukano kolejnych, również takich, które mogłyby łagodzić podejrzenia. Jeżeli sędziowie nie byli zgodni, to sprawę odsyłano do Madrytu, ale generalnie proces mógł się zakończyć jedną z czterech opcji, jednym z czterech wyroków. Uniewinnienie, pokuta, śmierć osobiście albo śmierć symboliczna. Domyślam się, że najmocniej Was interesują te dwie ostatnie opcje, ale polećmy po kolei. Teoretycznie najłatwiejsza sprawa z uniewinnieniem, wiadomo. Zbyt mało dowodów, żeby kogoś skazać, więc temat zamykamy i teoretycznie taka osoba wracała do społeczeństwa, ale cień podejrzeń, cały ten syf za człowiekiem mógł się ciągnąć jeszcze dosyć długo. O wiele ciekawiej sprawa się miała z pokutą. Te zarządzano najczęściej w kontekście lekkich przewinień, zwłaszcza jak człowiek sam sprawnie przyznał się do winy. Po odpokutowaniu, czyli to mogła być modlitwa, post, czasem pielgrzymka, człowiek też teoretycznie wracał do społeczeństwa, ale jeszcze bardzo długo nie mógł zapomnieć o wyroku. Po pierwsze, dlatego że o zwrocie skonfiskowanych dóbr to sobie mógł co najwyżej pomarzyć, a po drugie, przez wzgląd na to, że przez określony czas musiał jeszcze nosić szatę pokutną. To była taka tunika z żółtego materiału, oznaczana różnymi symbolami. Dwa ukośne krzyże, ktoś miał na sumieniu lekkie przewinienie. Smok albo płomień, tu już było grane coś grubszego, ale to nadal nie wszystko, bo po tym jak minął okres obowiązkowego noszenia takiego ciucha, to trzeba było go oddać do swojego lokalnego kościoła. W jakim celu? Żeby na tejże szacie naszyto informację, kto ją nosił, a później taki ciuch umieszczano w widocznym miejscu, żeby wszyscy w parafii wiedzieli, że ta osoba była kiedyś oskarżona o herezję. Zatem formalnie karą była pokuta, ale w bonusie była jeszcze konfiskata i upokorzenie na długie lata. Mało tego, czasem jeszcze człowiek skazywany był na wykluczenie społeczne i na przykład nie mógł wykonywać konkretnych zawodów, choćby handlować jedzeniem albo być urzędnikiem. Najcięższą karą było spalenie na stosie poza murami miasta, jednak wcale nie trzeba się było koniecznie na takiej imprezie pojawiać osobiście, bo jeżeli ktoś zbiegł inkwizycji albo nie dożył wykonania wyroku, to dochodziło do egzekucji in effigie, czyli przez spalenie wizerunku takiej osoby, ale to się zdarzało strasznie rzadko, mniej więcej 1,5% wszystkich skazanych. A ile osób faktycznie spłonęło za sprawą inkwizycji? I znowu, nikt się nie spodziewał, że tak mało jak na demoniczną hiszpańską inkwizycję, której obraz mamy w popkulturze. Dzisiejsze historyczne badania oparte o rejestry samej inkwizycji rysują nam taki obraz, że objęła ona swoimi działaniami co najmniej 125 tysięcy osób, niektórzy mówią nawet o 200 tysiącach. Z tej liczby od 4 do 12 tysięcy poniosło śmierć, co daje w porywach 5% śmiertelność. I teraz zależy, jak do tego podejdziemy. Czy to mniej niż się większość z nas spodziewała? Tak. Czy to nadal mnóstwo ofiar? Jak najbardziej, nawet jeżeli tę działalność rozkładamy na kilkaset lat. Inkwizycja zabijała ludzi, ale to wcale nie tym najmocniej wpłynęła na historię Hiszpanii. Ludzie przede wszystkim ze strony inkwizycji najbardziej bali się potwornego upokorzenia w wyniku pokuty i konfiskaty mienia. Naturalnie, więc kładli po sobie uszy, bali się być sobą, nawet jeżeli nie mieli nic na sumieniu. Inkwizycja osiągnęła też swoje cele religijne, nawet nie chodzi tutaj o ściganie utajonych Żydów czy muzułmanów, ale o profilaktykę w kwestii nowych herezji. Strach przed dojechaniem przez inkwizycję był tak ogromny w Hiszpanii, że protestantyzm w zasadzie nie miał szans się tam rozwinąć. Najważniejszą bronią inkwizycji było zatem zaszczepienie w ludziach strachu, a nie brutalna siła. Najlepszy przykład – wpływ na kulturę. Inkwizycja miała uprawnienia, żeby kontrolować drukowane pisma i ich obieg. Mogła za to karać, ale robiła to bardzo rzadko. Dlaczego? Bo ludzie sami narzucali sobie autocenzurę. Woleli nie drukować, nie rozpowszechniać, nie mieć w domu tekstów, przez które mogliby mieć problemy. Odwalali większość roboty za inkwizytorów. Inkwizycja została formalnie rozwiązana w 1834 roku, ale mechanizmy samokontroli w społeczeństwie zostały jeszcze na dosyć długo. Tak bardzo wżarło się to w nawyk. Hiszpańska inkwizycja to absolutnie nie była krystalicznie czysta instytucja. Nic z tych rzeczy. Miała mnóstwo za uszami, w tym sporo trupów, ale pewnie mniej niż niektórzy się spodziewali. No ale to właśnie, w takim razie skąd wziął się ten stereotyp fanatycznej hiszpańskiej maszyny do mielenia mięsa, jaki znamy ze sztuki? Otóż jest to w dużej mierze dzieło propagandy politycznych adwersarzy Hiszpanii. Temu złudzeniu uległy całe pokolenia, a dziś też nie jest inaczej, w takim generalnym znaczeniu, że dzisiaj również łatwo jest ulec złudzeniu, a nawet łatwiej niż wcześniej za sprawą internetu. Propaganda wszelkiej maści wykorzystuje coraz to nowsze zdobycze technologiczne, żeby wpływać na nasze opinie. A to tylko jedno z zagrożeń. Hakerzy doskonale rozumieją też, że technologia pędzi do przodu i to jest tylko kwestia czasu, jak do użytku powszechnego wejdą komputery kwantowe. Jakie? Takie, które dzisiejsze zabezpieczenia będą łamać w kilka sekund, ale na szczęście są tacy, którzy myślą o zabezpieczeniach w naprawdę długiej perspektywie, konkretnie NordVPN, który wprowadził w tym roku szyfrowanie postkwantowe do wszystkich swoich aplikacji. Ale czy to w takim razie oznacza, że ich dotychczasowe zabezpieczenia są niewystarczające? Nie, spokojnie, są wystarczające w zupełności, ale to taka szeroko zakrojona profilaktyka. W pełni zresztą uzasadniona, bo hakerzy, wiedząc jak ogromny potencjał drzemie w komputerach kwantowych, już teraz wykradają również takie dane zaszyfrowane w taki sposób, że nie da się ich aktualnie użyć, ale w przyszłości już jak najbardziej. Chyba, że już teraz zadbamy o bezpieczeństwo naszych danych i zaszyfrujemy je postkwantowo na przyszłość. Jak to dokładnie działa? Na stronie Norda znajdziecie elegancko rozrysowany diagram wyjaśniający proces, dzięki któremu zabezpieczycie waszą prywatność teraz i na przyszłość. Szyfrowaniem waszego połączenia, zmianą adresu IP, a także blokowaniem wszędobylskich trackerów i wirusów w ściąganych plikach funkcją Threat Protection Pro. Zdecydowanie warto, tym bardziej, że z naszym spersonalizowanym linkiem w opisie kupicie Norda z kolosalną zniżką i jeszcze dostaniecie 4 miesiące gratis. Wbijajcie więc śmiało, bądźcie bezpieczni, teraz i w przyszłości, a my widzimy się niebawem.
Partnerem odcinka był NordVPN.
A papież na to, że jasno, oczywiście, nie ma problemu. W 1478 roku wypuścił Thomas de Torquemada. Ja... Dobrze było?
Tak.
Fuck me. Za jej rozkręcenie odpowiedzialny był Torma...